Chciałbym mówić o kapłaństwie, ale o kapłaństwie wspólnym wszystkich ochrzczonych. Żebyśmy zastanowili się nad fundamentalnym kapłaństwem, którym w Kościele jest nie kapłaństwo księdza czy moje, tylko kapłaństwo państwa. To jest najważniejsze kapłaństwo. Nasze kapłaństwo służy temu kapłaństwu. A tak naprawdę jedno i drugie jest uczestnictwem w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Przejdę do tego, co chcę mówić o liturgii i sprawowanie liturgii w duchu naszego wspólnego kapłaństwa. I myślę, że dobrze byłoby zobaczyć, że liturgia jest przede wszystkim dziełem miłości. Miłości Chrystusa i miłości bliźniego. I jako taka powinna być postrzegana. Żeby wiadomo było od początku do końca, że to Pan zmartwychwstał, a nie myśmy się tutaj przyszli ładnie napracować. Zacytuję nasz projekt wspólnotowy, którym chciał odrobinę skomentować. Zwracamy szczególną uwagę na kapłański charakter całego zgromadzenia eucharystycznego. I wyrażamy to szczególnie poprzez komunię pod dwiema postaciami. Dla wszystkich uczestników. Procesję z darami. Możliwość wypowiedzenia intencji w modlitwie wiernych oraz na ostatnim miejscu posługę lektora, psałterzysty i ministranta. Cztery rzeczy. Z czego posługi są na samym końcu. Kościoły lokalne Europy Zachodniej, to co myśmy umieścili na miejscu czwartym, umieściły na miejscu pierwszym. I myślę, że istnieje rzeczywiste niebezpieczeństwo, które zostało nazwane klerykalizacją świeckich. Czyli, że świeccy zastępują księdza w jego robocie przy ołtarzu. I szczerze mówiąc, rzeczywiście świeccy powinni być świeccy i kapłaństwo powszechne się powinno realizować wszędzie, a nie tylko w liturgii. A w liturgii ma swoje miejsce, ale niekoniecznie w tym, że świeccy przyjmują księżowskie obowiązki. Natomiast chciałbym się razem z Państwem na chwilę zastanowić, dlaczego w ogóle my modlimy się do Boga o cokolwiek. I dlaczego jest to realizacja kapłaństwa wspólnego wszystkich ochrzczonych. Bo jest to realizacja kapłaństwa wspólnego par excellence. Jesteśmy powołani do modlitwy wstawienniczej za świat. To co? To Pan Bóg by bez naszej modlitwy sobie nie poradził. Lubi dawać się prosić. Katuję wszystkich moich słuchaczy przy tej okazji opowieścią z mojego dzieciństwa, więc Państwa też nie oszczędzę. Jak to mojemu tacie, mając lat 7 czy 8, będąc młodym mężczyzną, pomagałem budować domek na działce. To wyglądało w ten sposób, że tato, że tak powiem, przybijał papę na dachu gwoździami, ja mu te gwoździe podawałem. Wielka pomoc, prawda? Czy mojemu tacie była potrzebna moja pomoc? Oczywiście, że nie. Prawdopodobnie by sobie nawet bez niej poradził lepiej. Ale mi była potrzebne to, że ja mu pomagam. Bo ja przez to uczyłem się, co znaczy być mężczyzną. Tato mi w ten sposób mówił, jesteś ważny, masz swoją godność. I dokładnie tak samo postępuje Bóg z nami, kiedy nas obdarza godnością uczestnictwa w swoim kapłaństwie, w Chrystusowym kapłaństwie. Nie modlimy się dlatego, że Pan Bóg lubi się dawać prosić, albo jesteśmy Mu konieczni i niezbędni, tylko dlatego, że modląc się, zaczynamy uczestniczyć w Jego misji. Stajemy się pomazańcami w pomazańcu, Chrystusami w Chrystusie. I w ten sposób uczestniczymy w Jego misji. Ponieważ Bóg nie chce nam dawać tylko tego, co ma, ale także dzieli się z nami tym, co robi, co działa. Czyni nas uczestnikami swojego działania. Chrystus świadomie czyni nas uczestnikami swojej misji, aby dać nam poznać, jak wielką mamy godność. I modlitwa wiernych jest wyrazem właśnie tego. A nie tego, że jesteśmy koniecznie potrzebni, że Pan Bóg lubi dawać się prosić, ani też nie ma nam podbić bębenka, jacy to jesteśmy mądrzy, bo Go pouczamy, co ma zrobić, tylko po prostu zwyczajnie ma nam dać uczestnictwo w trosce Boga o ten świat. Następna rzecz w naszym projekcie wspólnotowym, o której tylko wspomnę, brzmi tak. Troszczymy się o pogłębienie naszego rozumienia tajemnic liturgii, a w naszym kaznodziejstwie nie stronimy od mistagogii, czyli od wprowadzania w tajemnicę Kościoła. My dosyć świadomie staramy się mówić o liturgii w czasie kazań i wprowadzać te tajemnice. I tutaj Państwu chciałbym powiedzieć o trzech ludziach, króciutko, wspomnieć trzy nazwiska, bardzo różne. Pierwszym nazwiskiem jest Mikołaj Kabazilas albo Nil Kabazilas. XIV-wieczny bizantyjski teolog. Dla Bizancjum jest tym samym, czym Tomasz z Akwinu dla łacińskiego chrześcijaństwa. Podobny autorytet ma. Drugą osobą jest Jean Nani, antropolog kultury, uczeń Mircea Eliade. I trzecią osobą jest Mikołaj Gogol, ten od rewizora. I tych trzech ludzi łączy jedna rzecz. Wszyscy trzej napisali wybitne komentarze do liturgii. I łączy ich jeszcze jedna rzecz. Wszyscy trzej byli świeckimi. I ja czytałem bardzo wiele komentarzy do świętej liturgii, ale te trzy uważam za najlepsze. Komentarz Gogola do świętej liturgii, oczywiście Gogol był prawosławny, więc jest to komentarz do liturgii Jana Chryzostoma, jest wstrząsająco mądry. Jean Anini napisał genialną rozprawę o mszy świętej, która jest połączeniem jego całej erudycji, ogromnej erudycji, którą ma jako antropolog, z głęboką, mądrą wiarą. Naka Basilas to jest absolutny klasyk dla całego chrześcijańskiego wschodu. Lepszych komentarzy eucharystycznych nie czytałem u nikogo. Ja bym Państwa zachęcał do tego, żeby Państwo nawet dla siebie pisali komentarze do mszy. To może być naprawdę bardzo ciekawa przygoda. Niekoniecznie do publikacji, ale jest taka tradycja w chrześcijaństwie i może warto by ją kultywować. Ja pewne rzeczy piszę tylko duszufradę, tylko dla siebie. Też ich nie publikuję. Bo warto jest pisać dla siebie. Tego typu rzeczy warto pisać. Znowu nasz projekt wspólnotowy. Ze wszech stron staramy się, by celebracja liturgii nie była pretekstem do wyrażania naszych osobistych opinii czy preferencji, lecz miejscem chwały Bożej oddawanej w pokoju serca. Aby ten cel osiągnąć, zwracamy uwagę na to, by przy wspólnej celebracji mszy i oficjum dokładnie przestrzegać ustalonych przez nas zwyczajów. To nie jest kwestia celebransa, tylko kwestia wspólnych zasad. Ale właśnie dlatego, żeby nie było, że moja preferencja. Księża zwłaszcza, ale nie tylko księża, mają taką tendencję, żeby na mszy świętej realizować swoje poglądy. Ja tego stanowczo odmawiam i tego nie robię. Ja mam duże pretensje do współczesnego rytuału, ale absolutnie wierny sposób go realizuję. A swoje zdanie wyrażę gdzie indziej. Liturgia nie jest miejscem na wyrażanie poglądów, jest miejscem na chwałę Bożą oddawaną w pokoju. Kwestia śpiewu. Jakby Państwo przyjechali do nas do Łodzi, zapraszam na liturgię, my naprawdę rzęzimy. Ale śpiewamy i staramy się śpiewać uczciwie. Bo dużo ważniejsze jest nasz trudny śpiew, czasami właśnie przemęczony, a jak jeszcze ludzie się za nami wożą, jak jest 40 osób na nieszporach na przykład, to się zdarza w niektóre dni, a nas jest trzech, bo reszta wyjechała, no to tak naprawdę ciężar śpiewu jest na ludziach, a ludzie śpiewają zazwyczaj zbyt wolno, przedłużają, albo czasami mylą się w tonach, mimo że one już są trochę osłuchane. Ale tak czy inaczej jest to rzężenie. Ale to rzężenie ma sens. Ma sens to, że robimy pewne rzeczy wspólnie, nawet jeżeli są gorszej jakości. I myślę, że to też jest realizacja naszego wspólnego kapłaństwa. Ta liturgia musi być zawsze na naszą miarę. Różna jest nasza miara. I oczywiście, że wybitna sztuka muzyczna na liturgii ma miejsce i powinna mieć miejsce, ale też powinna być przestrzeń, w której się wszyscy poczujemy jak w domu. Co nie znaczy, że wszyscy wszystko muszą śpiewać. Ostatnia anegdota i już amen. Kiedy wiele lat temu miałem wykład na takich warsztatach antropologicznych dotyczących liturgii i dramatu, liturgicznego i teatru w ogóle, w czasie dyskusji ktoś z uczestników przeciwstawił liturgię posoborową łacińską prawosławnej, mówiąc, no tak, my teraz tutaj czynnie uczestniczymy, a w prawosławie się czynnie nie uczestniczy. Zanim zdążyłem otworzyć usta w odpowiedzi, wyręczyła mnie doskonale uczestniczka tych warsztatów, antropolog zresztą z wykształcenia, pani doktor z Białorusi, prawosławna, która mówi, jak to? To ja wchodzę do cerkwi, biję pokłony, palę świece, adoruję ikony, wącham kadzidło, słucham chóru, a ty mi mówisz, że ja czynnie nie uczestniczę? Proszę zwrócić uwagę, że czynne uczestnictwo wcale nie musi znaczyć robienia wszystkiego. Sobór Watykański II używa sformułowania participatio actuosa, a nie activa. Actuosa znaczy obecne uczestnictwo. Uczestnictwo świadome i obecne, a nie robiące coś. Ja powiem Państwu, że można bardzo dużo robić na liturgii i w ogóle w niej nie uczestniczyć, a można tylko stać i patrzeć i uczestniczyć par excellence. Podstawowym formą uczestnictwa w liturgii jest bowiem modlitwa, wsłuchanie się i łączenie swojego serca z misterium Chrystusa, które jest sprawowane. Wszystkie inne formy mają temu pomagać. Jeżeli przeszkadzają, należy je usunąć. Albo się też do nich wychować, bo to czasami też tak jest, bo nie wszystko się od razu czyta. Myślę, że warto w tym kierunku iść w naszym doświadczeniu liturgii. Ma być ono obecne, pełne życia. Niekoniecznie wszyscy wszystko muszą robić. Czasami wystarczy cicha adoracja. Zatem chciałbym skończyć tę refleksję o kapłaństwie powszechnym wszystkich ochrzczonych. Ale najważniejsze, co mi się wydaje, jest to, od czego zaczynałem. Naszą nadzieją jest Jezus Chrystus. Wszystko inne jest w tym świecie zawodne. I tylko w Nim można położyć uczciwie nadzieję. I to nas nie zawiedzie. I to jest dobra nowina. Nie struktury tego świata, nie struktury kościelne, nawet nie nasze dobre uczynki. tylko Jezus Chrystus. Ten, który zmartwychwstał i ten, który nas wyzwolił z grzechu, śmierci, z wszystkiego, co jest biedą naszego życia i ten, którego tego wyzwolenia daje nam coraz mocniej kosztować już w tym życiu. To w nim można pokładać nadzieję, a pokładanie nadziei w czymkolwiek innym jest stratą czasu i pamiętajmy świętym Pawle, który mówi, jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie pokładamy nadzieję, jeśli chrześcijaństwo, innymi słowy, jest tylko sposobem na to życie, to jesteśmy po prostu bardziej od wszystkich innych żałośni, bardziej od wszystkich innych godni politowania. Chrystus w nas, nadzieja chwały. To o to chodzi w naszym życiu. I to jest nasze kapłaństwo.